Witam serdecznie pana doktora Bogusława Rogalskiego, prezesa Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, eksperta do spraw międzynarodowych, posła do Parlamentu Europejskiego szóstej kadencji. Witam i pozdrawiam, panie pośle, panie doktorze, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam ojca i wszystkich radiosłuchaczy.
No i mamy. Nie milkną echa, panie doktorze, decyzji Turcji o wycofaniu się z konwencji stambulskiej. W sobotę rano prezydent Turcji dekretem unieważnił akt jej ratyfikacji. To kontrowersyjny dokument pod pozorem walki z przemocą. Uderza między innymi w tradycyjne wartości, w tradycyjny model rodziny.
Tak, to prawda. Konwencja stambulska to moim zdaniem koń trojański neomarksistów, którego celem jest rozbicie tradycyjnej rodziny. Dlatego Polska powinna wypowiedzieć tę konwencję, tak jak uczyniła to Turcja. Konwencja to, dodajmy, skrajnie ideologiczny dokument prawa międzynarodowego, który tak naprawdę w swej istocie jest manifestem rewolucji neomarksistowskiej w dzisiejszej Europie i jest manifestem aktywistów ideologii gender w całej Europie. Bo konwencja ta, tak jak ojciec wspomniał, jest sprzeczna z podstawowymi wartościami naszej kultury i cywilizacji łacińskiej, a co najważniejsze z naszego punktu widzenia, to jest sprzeczna z wartościami chrześcijańskimi, które przecież są istotą kultury, cywilizacji europejskiej od 2000 lat. Bez chrześcijaństwa, bez tych wartości, bez definicji wywodzących się z chrześcijaństwa rodziny, małżeństwa i tak dalej, nie byłoby Europy, którą znamy, a która niestety dzisiaj na naszych oczach jest poddawana eksperymentom społecznym, czy tak zwanej inżynierii społecznej przez właśnie tę rewolucję neomarksistowską. Ja wypowiedzenie konwencji stambulskiej przez Turcję traktuję w kategoriach bardzo symbolicznych, ponieważ wypowiedziało je państwo, które jako pierwsze podpisało i ratyfikowało konwencję stambulską. No i między innymi ta konwencja od miasta, w którym została podpisana, przyjęła swoją nazwę, czyli od Stambułu. A zatem w tej walce, która dzisiaj toczy się w całej Europie, w mediach, w państwach, w parlamentach, na temat tego, czy dalej ratyfikować w niektórych państwach konwencję stambulską, czy też w niektórych państwach, tak jak w Polsce, czy ją wypowiadać, w tej całej walce dzisiaj uzyskaliśmy kolejny argument właśnie w postaci Turcji, która tę konwencję wypowiedziała i należy tutaj trochę wykazać więcej odwagi, aby również w innych państwach pójść tym śladem. Zwłaszcza, że należy powiedzieć, co tak naprawdę zawiera ta konwencja i co jest niezgodne z naszymi wartościami, z polskiego choćby punktu widzenia, czy z punktu widzenia wartości, które my uznajemy jako te, które w naszym kraju, w naszym narodzie są podstawą funkcjonowania naszego bytu. Otóż nikt tak naprawdę nie będzie podważał tytułu samej konwencji, bo dzisiaj neomarksiści stosują bardzo sprytny wybieg semantyczny. Oni nazywają dokumenty, rezolucje, konwencje, uchwały i tak dalej, nazywają w taki sposób, że trudno się z nimi nie zgodzić. No bo któż się dzisiaj nie zgodzi z tytułem tejże konwencji stambulskiej, która mówi o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. No wszyscy się zgadzamy, że przemoc wobec kobiet, przemoc domową należy potępiać i należy zwalczać. Natomiast to, co kryje się w tej konwencji, jest właśnie tą inżynierią społeczną neomarksistów i jest objawem tej nowej neomarksistowskiej rewolucji. Bo otóż już w samym artykule trzecim, czyli w definicjach, które są zawarte w tejże konwencji, wprowadza się pojęcie płci społeczno-kulturowej, czyli z angielskiego jest to właśnie to gender. Jest to coś, czego my de facto nie znamy w naszej ani kulturze, ale też nie znamy w świecie zdroworozsądkowym, bo nie istnieje coś takiego jak płeć społeczno-kulturowa. Owszem, istnieje płeć biologiczna i to właśnie płeć biologiczna determinuje płciowość kobiety i mężczyzny. Płeć społeczno-kulturowa jest wymysłem współczesnym, jest wymysłem właśnie neomarksistów, jest wymysłem tych wszystkich, którzy używając tego pojęcia gender, czyli płci społeczno-kulturowej, chcą przede wszystkim doprowadzić do całkowitego przewartościowania naszego świata wartości, a przede wszystkim do zniszczenia podstaw kultury europejskiej, czyli wartości chrześcijańskich na naszym kontynencie. Więc z tym zgodzić się nie możemy, z tym zapisem definicji zawartej w artykule 3 konwencji, bo to oznaczałoby przyznanie racji neomarksistom i przyznanie między innymi racji temu, że istnieje rzekomo ponad 50 różnych płci, co jest także nawet więcej niż aberracją. Jest intelektualnym szaleństwem i szarlataństwem mówienie o tym, że istnieje ponad 50 różnych płci. Istnieją dwie. Jest kobieta i jest mężczyzna. I to są płci determinowane biologicznie. I tu wystarczy zdrowy rozsądek w podejściu choćby do oceny tej konwencji. Ale jest także, proszę ojca, artykuł 12 tej konwencji i artykuł 14, który w swym wymiarze jest bardzo niebezpieczny z punktu widzenia kształcenia młodego pokolenia Europejczyków, a także młodego pokolenia Polaków, bo my przecież w czasach Bronisława Komorowskiego podpisaliśmy i ratyfikowaliśmy ten, jako kraj tę konwencję. Uczyniła to Platforma Obywatelska i Bronisław Komorowski. A w tym artykule 12 i 14 konwencji zobowiązuje się państwa, które ratyfikowały tę konwencję, do promowania zmian społecznych i kulturowych, ale zmian wymuszanych również prawem danego państwa. A więc jesteśmy przymuszeni do zmian prawodawstwa w naszym kraju, które będzie promować zmiany społeczne i kulturowe wzorców zachowań kobiet, mężczyzn, ale z wykorzenieniem tradycji, zwyczajów i tak zwanych stereotypowych ról kobiet i mężczyzn. Cóż to oznacza? W naszym świecie, w starej, dobrej cywilizacji zachodnioeuropejskiej, opartej właśnie na wartościach chrześcijańskich, łacińskich, kobieta i mężczyzna rzeczywiście ma pewne role przypisane, tak jak w innych kulturach, które istnieją w innych częściach świata. One się od siebie różnią, ale są rzeczywiście przypisane. Choćby ta rola wspaniała i cudowna rodzenia dziecka przez kobietę, czyli tego macierzyństwa niezastąpionego przecież przez nas mężczyzn. I czy choćby ta rola bardzo ważna mężczyzny bycia opiekunem rodziny, opiekunem również całego tego miru domowego, który jest tworzony przez rodzinę, czyli przez kobietę, mężczyznę i dzieci. To jest definicja, której my musimy być ciągle wierni, jeśli chcemy, żeby nasza cywilizacja przetrwała i nasz świat wartości. I dalej, to jest właśnie podważane w tejże konwencji, a w artykule 14 de facto zabiera się nam, rodzicom, prawo do wychowywania naszych dzieci zgodnie z naszymi przekonaniami moralnymi, religijnymi i z własnym światopoglądem. Bo mówi się w tym artykule, że należy wprowadzić do programów nauczania na wszystkich etapach edukacji, a to znaczy, że także od przedszkola. My skądś to znamy, choćby z tych tak zwanych seksedukatorów krążących po przedszkolach również w Polsce. Wprowadzenie w programach treści dotyczących niestereotypowych ról społeczno-kulturowych. Czyli znowu chodzi o podważanie tak naprawdę wartości i istoty rodziny oraz wartości i istoty małżeństwa i tej podstawowej właśnie komórki, którą tworzą małżonkowie, dzieci, czyli właśnie rodziny jako istoty społecznej, społeczeństwa i podstawy funkcjonowania każdego narodu i każdego państwa. A więc ta konwencja jest swoistym zamachem na rodzinę, jest zamachem na tradycyjne wartości, jest również zamachem na chrześcijaństwo w dosłownym tego słowa znaczeniu. Dlatego w moim przekonaniu, idąc śladem Turcji, powinniśmy tę konwencję wypowiedzieć, ale też idąc śladem takich państw jak Litwa, gdzie dzisiaj toczy się także batalia o to, czy tam będzie ratyfikowana ta konwencja. Toczy się batalia i w mediach, i w Sejmasie litewskim. I tam jedyną partią, która stoi na straży wartości chrześcijańskich i prorodzinnych, broni Litwę przed ratyfikowaniem tej szkodliwej konwencji, jest Akcja Wyborcza Polaków na Litwie, Związek Chrześcijańskich Rodzin, prowadzona przez europosła Waldemara Tomaszewskiego. Oni nie wstydzą się bronić otwarcie właśnie rodziny, życia, małżeństwa. Mówią o tym i w Sejmasie, mówią o tym w mediach, choć są za to atakowani. A zatem jeśli chcemy rzeczywiście obronić w Polsce nasz chrześcijański świat wartości, ta konwencja musi być wypowiedziana, a w Sejmie muszą zasiadać tacy politycy odważni jak nasi rodacy na Litwie z AWPZHR, którzy będą w stanie tę konwencję wypowiedzieć, więcej, którzy będą w stanie argumentować w odpowiedni sposób potrzebę wypowiedzenia tej konwencji.
Panie doktorze, po decyzji Turcji uruchomiła się także administracja Stanów Zjednoczonych Ameryki. Prezydent Stanów Joe Biden ocenił, że wycofanie z konwencji jest rozczarowujące, no co także oznacza fakt gry, którą zaczynają Stany grać na tym, na poziomie ideologicznej, światopoglądowej w otwarte karty.
Cóż, dla nas w Polsce rozczarowujące jest stanowisko Joe Bidena w tych kwestiach, będącego rzekomo katolikiem, udającego, będącego swoistym wilkiem w owczej skórze, który dzisiaj promuje wręcz wartości genderowe, wartości LGBTQI+, który wzywa oficjalnie z pozycji swoim placówkom dyplomatycznym, aby te wymuszały w krajach na całym świecie zachowania niezgodne tak naprawdę, tak jak mówimy, z naszą kulturą, obyczajowością, tradycją i z wartościami chrześcijańskimi. Joe Biden jest w błędzie, czyniąc te rzeczy. Natomiast naszym zadaniem jest podjęcie rzeczowej i merytorycznej debaty, aby nie wpaść w pułapkę zastawianą właśnie przez ideologów, bojówkarzy genderowych, abyśmy nie tylko mówili o tym, że trzeba ją, tę konwencję wypowiedzieć, ale powiedzieć dlaczego. Otóż nawet statystyki, jeśli sięgniemy do nich, europejskie statystyki, mówią same za siebie. W jakich państwach należy zwrócić szczególną uwagę na przemoc wobec kobiet i na przemoc domową. Jeśli weźmiemy ostatnie badania Unijnej Agencji Praw Podstawowych, tak zwanej FRA, to zobaczymy w nich, że krajem, w których przemoc jest, to są oficjalne statystyki, krajem, w których przemoc wobec kobiet i rodziny jest najniższa, to jest Polska. Bo zaledwie 19% kobiet po 15 roku życia doświadczyło jakichkolwiek form przemocy wobec siebie w naszym kraju. Natomiast wiodącymi krajami, jeśli chodzi o przemoc wobec kobiet, są między innymi Dania, aż 52%. Czy 2,5-krotnie większa jest ta skala tego zjawiska negatywnego wobec kobiet, przemocy wobec kobiet w Danii, w Szwecji, która też jest około 40%, w Niemczech, Szwecja to 46%, ale Niemcy, które tak bardzo Polskę krytykują, też 30%, a 35%. Ale jest też zestawienie podchodzące do kwestii wyznania, bo otóż rzekomo bardziej oświeceni od nas luteranie czy protestanci traktują rzekomo również kobiety z większym szacunkiem. Nic bardziej mylnego. Okazuje się, że w krajach katolickich Unii Europejskiej i w ogóle Europy ta przemoc jest najniższa. I tak jak wspomniałem, w Polsce najmniej przemocy wobec kobiet jest, później w Austrii, Chorwacji, Hiszpanii, na Malcie i w Portugalii. Te kraje oscylują wokół 20%. Natomiast największa przemoc jest w krajach skandynawskich. Dania, Finlandia, Szwecja, również Wielka Brytania. Tam skala właśnie sięga powyżej 50%. A zatem to pokazuje, że nie chodzi o to, żeby ta konwencja wprowadzała, czy likwidowała przemoc w naszej części Europy, bo jej tutaj jest najmniej. Natomiast chodzi przede wszystkim, tak jak wspomniałem na początku, o wprowadzenie ideologii i niszczenia naszego świata wartości i naszych i podstaw funkcjonowania etycznego, moralnego naszego państwa. Zwłaszcza, że nasz kodeks karny jest bardzo precyzyjny, jest bardzo wyczulony, jeśli chodzi o zwalczanie przemocy, czy wobec kobiet, czy przemocy rodzinnej, czy wobec dzieci, nieletnich. Wystarczy powiedzieć o artykule 207 kodeksu karnego, czyli o znęcaniu się fizycznym lub psychicznym nad osobami zależnymi w rodzinie od danej osoby. Mamy przecież karany na każdym etapie gwałt, to artykuł 197 kodeksu karnego. Mamy też karane zmuszanie do określonych zachowań, to 191 kodeksu karnego i tak dalej. Mógłbym tutaj jeszcze wymieniać wiele artykułów kodeksu karnego, które u nas penalizują tego typu zachowania, ale co istotne, penalizują zachowania, a nie wartości, nie tradycje, nie przede wszystkim nie wchodzą z butami w światopogląd osób zamieszkujących dany kraj. A ta konwencja niestety z prawem tak naprawdę ma mało wspólnego, albo niewiele wspólnego. Ona przemyca pod zapisami prawnymi, pod artykułami i pod punktami, przemyca tak naprawdę tę ideologię, której nie udało się swego czasu, kilkadziesiąt lat temu, zaszczepić w naszej części Europy, w naszym kraju na czerwonych bagnetach. Dzisiaj robi się to poprzez tego typu konwencje stambulskie. A zatem raz jeszcze chciałbym zwrócić się przede wszystkim z apelem do naszych parlamentarzystów. Bierzcie przykład z odważnych polityków, choćby z Akcji Wyborczej Polaków na liście Związku Chrześcijańskich Rodzin. Jeśli uważacie i głosicie się za osoby, polityków, którzy są wierni wartościom chrześcijańskim, to po czynach poznaje się polityka i należy tę konwencję wypowiedzieć jak najszybciej, dopóki nie ta konwencja nie przyczyniła się do wielkiego spustoszenia w naszym kraju, a zwłaszcza do przekształcenia naszego prawa, czy dostosowania naszego prawa do tej konwencji. Bo przypomnę, że szkodliwość tej konwencji jest podwójna, ponieważ w prawie międzynarodowym każda umowa międzynarodowa, zwłaszcza konwencje, mają prawo tak zwanej supremacji nad prawem krajowym, czyli prawo pierwszeństwa nad prawem krajowym. To wynika choćby z konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów. Więc my jesteśmy po podpisaniu i ratyfikowaniu, jesteśmy de facto zmuszeni do zmian prawnych, które muszą wprowadzić w naszym porządku prawnym te zmiany, o które wnioskuje ta konwencja. Jeszcze nie jest za późno, zwłaszcza, że widzimy totalną opozycję, która jeśli, nie daj Boże, wróciłaby do władzy, to wówczas będziemy mieli sytuację taką, że na pewno dokończą tego dzieła, moralnego dzieła zniszczenia naszego świata wartości.
Panie doktorze, zatem ideologiczny koń trojański, konwencja stambulska. Dziękuję za ten komentarz. Pozdrawiam bardzo, bardzo gorąco. Bóg zapłać, z Panem Bogiem.
Pozdrawiam, z Panem Bogiem.
W aktualnościach dnia rozmawialiśmy z panem doktorem Bogusławem Rogalskim, prezesem Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, ekspertem do spraw międzynarodowych, a także posłem do Parlamentu Europejskiego szóstej kadencji.